Gościem Radia Maryja jest pan Jan Kantak, rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
No wczoraj były jakby takie zapowiedzi. Kolegium Komisarzy Komisji Europejskiej podczas obrad podjęło decyzję w sprawie kilku procedur naruszeniowych wobec krajów Unii Europejskiej. Jedna z tych decyzji dotyczy Polski i dziś już mamy. Komisja Europejska poinformowała o skierowaniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu przeciwko Polsce w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów. Komisja Europejska chce rozpatrzenia skargi w trybie przyspieszonym. Jak pan ocenia tę decyzję?
Nihil novi, ojcze, to jest nic nowego. Przypominam, że organy unijne, wtedy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, teraz Komisja Europejska, po raz kolejny na kilka dni przed wyborami dziwnym przypadkiem podejmują daleko idące decyzje pod kątem polskiego rządu, polskiego społeczeństwa, wszystkich Polaków. Tego trzeba mieć świadomość, bo opozycja bardzo często próbuje przedstawiać to jako problem polskiego rządu. To nie jest problem polskiego rządu, ale to jest kwestia dotycząca wszystkich Polaków. Czy Polacy zasługują na sprawiedliwy wymiar sprawiedliwości? Czy zasługujemy na to, aby sędziowie nie byli, tak jak siebie nazywają, nadzwyczajną kastą, tylko żeby byli w tym trójpodziale władzy równoważną władzą z tymi innymi władzami? Czyli mam tu na myśli władzę ustawodawczą i władzę wykonawczą. No pamiętajmy, że władza sądownicza ma największą władzę ze wszystkich, bo sama o sobie decyduje, sama siebie wybiera, podejmuje decyzje bardzo daleko idące dotyczące życia każdego z nas, bo przecież sędzia może odebrać każdemu majątek, może decydować o ustroju rodzinnym, może zdecydować o czyjejś wolności i nie może być tak, że to środowisko jest wyjęte poza jakąkolwiek kontrolę, poza jakąkolwiek kontrolę społeczną. Ta decyzja tutaj, przypominam, bo pojawiały się w przestrzeni medialnej w ostatnich dniach informacje, że niektórzy komisarze unijni sami stwierdzili, że ta decyzja będzie decyzją polityczną, biorąc pod uwagę kontekst, a kontekstem są zbliżające się wybory. My uważamy, że Polacy mają godność, pamiętają z przeszłości te czasy, kiedy to stolice innych państw decydowały o naszym bycie, o naszej przyszłości i my to odrzucamy. No, reforma była bardzo potrzebna i dalej będziemy ją wprowadzać. Przypomnijmy też jeszcze ważny aspekt, że Frans Timmermans w wyborach do Parlamentu Europejskiego w sposób jawny, i to było naprawdę ewenementem w skali europejskiej polityki, popierał Roberta Biedronia. No, brał udział aktywny w kampanii wyborczej partii Wiosna Roberta Biedronia, przyjeżdżał do Polski, brał udział w konferencjach prasowych. To pokazuje, że mamy do czynienia z bardzo skrajnym lewakiem holenderskim, który próbuje się panoszyć i decydować o tym, w jakim kształcie Polacy, Polska ma mieć wymiar sprawiedliwości ukształtowany.
Panie Janie, bo opozycja pełna, ma usta pełne słów chociażby o niezawisłości sędziów. Tego się spodziewają. Tak chociażby dziś jakąś konferencję oglądałem szefa Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, który w ten sposób artykułuje, że właśnie trzeba tej niezawisłości, że boją się obywatele zwykli dochodzić swoich praw w sądzie. Jak to rzeczywiście wygląda? Bo często słyszymy ze strony ludzi, że zbyt mało zrobiono w tej materii, a już to takim echem odbija się chociażby w Komisji Europejskiej i w tym dyscyplinowaniu Polski.
No, Komisja Europejska i Frans Timmermans bardzo skrzętnie pomijają fakt, który zaistniał dzięki Prawu i Sprawiedliwości, który rzeczywiście wprowadził prawdziwą niezależność i niezawisłość sędziowską. Mianowicie mam tu na myśli system losowego przydzielania spraw, czyli taki totolotek sędziowski. Pamiętamy czasy, kiedy w niejasnych okolicznościach do spraw przydzielani byli sędziowie. Choćby znany przypadek przecież sędziego z Gdańska, pana Milewskiego, który myślał, że rozmawia z przedstawicielem kancelarii premiera, myślał, że rozmawia z asystentem Donalda Tuska i był gotowy, był skłonny do tego, aby ustawić w sprawie Amber Gold taki skład sędziowski, który by odpowiadał kancelarii premiera. My z tym skończyliśmy, wprowadziliśmy niezależne, obiektywne narzędzie w postaci systemu informatycznego, który w sposób całkowicie losowy dobiera sędziów. No, czy można wskazać jeszcze bardziej zmianę, która by wprowadzała rzeczywistą, prawdziwą przejrzystość, prawdziwą niezależność i niezawisłość sędziowską, no trudno tutaj dyskutować. Jeśli chodzi o sposób wybierania sędziów, bo tutaj pojawia się zarzut, że w polskim systemie sądownictwa wprowadzony został sposób wybierania sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, który jest rzekomo niezgodny z prawem unijnym. No to przypomnijmy, że w prawie niemieckim jest dokładnie taka sytuacja, że to politycy decydują o tym, kto będzie sędzią. I tutaj Franz Timmermans nie widzi problemu. To jest taka tak zwana, ja to nazywam, Europa dwóch prędkości w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Po prostu jednym można więcej, innym drugim mniej. Przecież system, który wprowadzony został w Polsce, opiera się na systemie, my tego nie ukrywamy, na systemie, który zaistniał w Hiszpanii. Tam właśnie kortezy wybierają sędziów do ciał przedstawicielskich w sądownictwie i to one wpływają na to, jaki ten skład będzie. Także widzimy tutaj dużą dozę niechęci do polskiego rządu. Ja tutaj dopatrywałbym się znaczącego wpływu polityków opozycji, bo bardzo skrzętnie próbują to wykorzystywać, a jeśli chodzi o ich podejście do wolnych sądów, to najlepiej uwidoczniło to na taśmach Neumanna, który mówił, że on gwarantuje przedstawicielom Platformy Obywatelskiej, że wyroki nie zapadną w stosunku do nich przed wyborami. Czy tak mają wyglądać wolne sądy? To już daje pod rozwagę naszych słuchaczy, którzy myślę, że w sposób obiektywny to ocenią i wyborców 13 października.
Jeden z dzienników napisał 100 zbrodni VAT-owskich. Niemal co trzeci podejrzany o najcięższe przestępstwa fakturowe usłyszał zarzuty, które mogą się skończyć nawet 25 latami więzienia. Z danych udostępnionych przez prokuraturę krajową wynika, że od wejścia w życie w marcu 2017 roku nowelizacji kodeksu karnego w prawie 100 sprawach śledczy sięgnęli po paragrafy zrównujące wystawienie pustych faktur z najcięższymi przestępstwami.
Mamy skutki. Właśnie to kończy z tą bezkarnością, poczuciem bezkarności tych przestępców. Przecież to są przestępcy, którzy w latach 90. słynęli z innego rodzaju przestępstw. To były przecież mafie pruszkowskie, mafia wołomińska. Teraz to tak naprawdę są ci sami przedstawiciele, tylko że ubrani w białe koszule z kołnierzykami i krawaty, ale ich działalność dla społeczeństwa jest jeszcze gorsza na dużą skalę, bo te miliardy wypływały poza budżet państwa i Polska na tym traciła i sami obywatele na tym tracili. Dzięki uszczelnieniu tego systemu, właśnie przez zmianę w kodeksie karnym, którą przeprowadził minister Zbigniew Ziobro we współpracy z ministrem Marcinem Warchołem, który też kandyduje do parlamentu z Podkarpacia z ostatniego miejsca, udało się zaostrzyć te przepisy właśnie tak, jak ojciec wspomniał, do 25 lat. Wcześniej Sąd Najwyższy w 2008 roku przyjął taką interpretację prawa, która wprowadzała praktycznie bezkarność dla tych mafii VAT-owskich w białych kołnierzykach. Im groziła wtedy w wyniku tej interpretacji w zasadzie w ramach kodeksu skarbowego, w zasadzie tylko traktowano to jako wykroczenia, groziła im tylko grzywna. No to proszę spojrzeć, jaka to była perspektywa. W sytuacji, w której weszło w życie ten przepis wprowadzający 25 lat pozbawienia wolności za wyłudzenia dużej skali, to proszę sobie wyobrazić, że była taka sytuacja wielokrotna. To nie jest jeden przypadek, gdzie przedstawiciele bardzo dużych firm, księgowi, zgłaszali się do urzędów skarbowych i mówili: o, zapomnieliśmy zapłacić 100 milionów tutaj VAT-u, to my chętnie ten VAT teraz opłacimy. To samo dotyczy, jeśli chodzi o te reformy, które Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadza. Tutaj też duża rola Marcina Romanowskiego, który startuje z województwa lubelskiego, podobnie jak ja, tylko on startuje z Zamojszczyzny, z Chełma. Reforma przeprowadzona dotycząca konfiskaty rozszerzonej. Konfiskata rozszerzona to są przepisy, które umożliwiają odbieranie majątków przestępców, ale nie tylko ich majątków, tylko majątków, które są przepisywane, bo doskonale przecież znamy z przestrzeni publicznej sytuację, w której przestępcy, próbując uniknąć odpowiedzialności, przepisują swoje majątki na żony, na dzieci, na babcie, na dziadka. Ta ustawa wprowadziła możliwość odbierania majątków też tego przepisywanego i skutki są tego fenomenalne. Ostatnia sytuacja, bardzo głośna medialnie, kiedy wobec jednej grupy przestępczej, która miała dwa konta bankowe w bankach spółdzielczych, odebrała prokuratura 1,5 miliarda złotych. Ojcze, 1,5 miliarda złotych to przekładając tak na bardziej wymierne efekty, to jest koszt programu całorocznego Wyprawka Plus. Czyli jedna grupa przestępcza, zabór imienia, pozwala opłacić Polsce, polskiemu rządowi, cały program, który umożliwia dzieciom zakup podręczników, niezbędnych przyrządów do pójścia do szkoły. No to jest naprawdę fenomenalne, to są naprawdę fenomenalne wyniki, które Polacy dostrzegają i myślę, że docenią 13 października.
Panie Janie, pan też wygrał w trybie wyborczym proces, który wytoczyła panu liderka listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu 6 lubelskim, pani Joanna Mucha z Platformy Obywatelskiej. Ona twierdzi, że tego nie mówiła, o czym pan mówi, a ona mówi, że to nieprawda.
Tak, no pani Joanna Mucha startuje w tym samym okręgu i kandydując z Prawa i Sprawiedliwości tutaj na Lubelszczyźnie wezwałem panią Joannę Muchę, żeby porozmawiała ze mną między innymi właśnie o kwestii służby zdrowia. Przypomniałem jej poglądy z 2011 roku, kiedy powiedziała, że osoby starsze chodzą do lekarza dla rozrywki, albo inna jeszcze bulwersująca wypowiedź, w której stwierdziła, że wobec 85-letniej osoby nie ma sensu wykonywać zabiegu operacji biodra, bo ta osoba się nie zrehabilituje. Ja te słowa przypomniałem, zapytałem, czy te poglądy pani Joanny Muchy są nadal aktualne i czy zechciałaby wziąć ze mną udział w debacie. Pomysłem pani Joanny Muchy nie była debata, nie była rozmowa, wymiana poglądów, tylko kwestia pozwu sądowego. Widać, wzięła pod uwagę słowa Sławomira Neumanna, nagrane na taśmach, który mówił właśnie, że on gwarantuje, że wyroki nie zapadną przed wyborami. Tylko pani Joanna Mucha zapomniała, że tryb wyborczy cieszy się trochę innymi prawami. To jest inna procedura, bardzo szybka. No i w wyniku tego pozwu, który złożyła przeciwko mnie, sąd ocenił, że moje słowa były prawdziwe, no bo trudno, żeby sąd stwierdził coś innego, skoro te słowa zostały zarejestrowane i były przytaczane przez wszystkie media. Pani Joanna Mucha rzeczywiście takie słowa wypowiedziała i sąd też wezwał panią Joannę Muchę do wzięcia udziału w debacie, bo od tego są wybory, od tego jest kampania wyborcza, aby rozmawiać i przedstawiać swoje poglądy.
Wiem też, że panowie dzisiaj organizują koncert papieski Jan Paweł II przyjacielem Lublina.
Tak, ja
na Poczekajce.
W przyszłym roku będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Święty Jan Paweł II w sposób bezpośredni był bardzo mocno związany z Lublinem, o czym często zapominamy. Przez 24 lata był wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. I z tej okazji też powołałem komitet społeczny do zorganizowania takich obchodów, bo przecież Lublin jako miasto akademickie, w którym studiuje prawie 70 tysięcy studentów, jest odpowiednim miejscem, żeby właśnie kultywować, upamiętniać nauczanie świętego Jana Pawła II. Jesteśmy teraz na wojnie cywilizacyjnej. Trzeba cały czas przypominać o tej cywilizacji życia, którą podkreślał święty Jan Paweł II. I właśnie z tej okazji dzisiaj organizujemy razem z wiceministrem Marcinem Romanowskim, który też jest inicjatorem i pomysłodawcą powstania tego komitetu, koncert, piękny koncert. To będzie koncert, który się nazywa Święty Jan Paweł II, przyjaciel Lublina. To jest koncert wdzięczności i uwielbienia za pontyfikat świętego Jana Pawła II. Ten koncert dzisiaj odbędzie się o godzinie, najpierw będzie msza święta, o godzinie 18 na Lubelskiej w Lublinie na Poczekajce. To jest Aleja Kraśnicka 76. Koncert odbędzie się o 19:30, czyli po mszy świętej. I wystąpi na tym koncercie m.in. Halina Frąckowiak. Także wszystkich słuchaczy z Lublina i z okolic serdecznie zapraszamy, jeszcze raz powtórzę, koncert świętego Jana Pawła II, święty Jan Paweł II, przyjaciel Lublina. Dzisiaj w Lublinie na Poczekajce zaczynamy od mszy świętej o godzinie 18 i koncert rozpocznie się o 19:30.
Pan w Lublinie startuje z listy Prawa i Sprawiedliwości, z którego miejsca?
Z ostatniego miejsca. To niektórzy mówią, że to jest dobry prognostyk, niektórzy mówią, że to nie jest dobry prognostyk, ale ja myślę, że czasami się zdarza tak, że ostatni są pierwszymi, także myślę, że będzie dobrze, ojcze.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Drodzy Państwo, gościem Radia Maria był pan Jan Kantak, który jest rzecznikiem prasowym ministra sprawiedliwości.